domu najlepiej. Audycja Izy Serafin.
Smartfon to świetny pomysł na gwiazdkowy prezent. Sprawdźcie, po które modele sięgać. Sprezentuj swojemu dziecku na święta pierwszy telefon. To doskonały pomysł na prezent pod choinkę, który sprawi twojemu małemu superbohaterowi wiele radości. Takie oferty kusiły nas przed świętami i wielu rodziców tym pokusom ulegało. A nawet bez tego kupujemy telefony już 3, a nawet 2-latkom. No, żeby były na czasie, poznawały angielskie słówka i w ogóle były obeznane z tymi nowinkami technologicznymi. Zapominamy o prostych zabawkach, drewnianych klockach czy grach planszowych, które wielu rodzicom wydają się dziś passé. Czy rzeczywiście? Telefon w rękach malucha. Od kiedy i na jakich zasadach? A co z nastolatkami? No tu sprawa wydaje się nieco trudniejsza. Z tymi wszystkimi pytaniami zmierzy się już za moment nasz gość, psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, znana też jako superniania Dorota Zawadzka. Proszę koniecznie zostać z nami.
W domu najlepiej.
Psychologowie mówią tak, do 2 roku życia dzieci w ogóle nie powinny mieć kontaktu z tego typu urządzeniami. Między 2 a 3 tylko pod kontrolą rodziców i absolutnie nie powinny być właścicielami takich rzeczy, czy nie mieć tego na własność, czyli robić co chcą, czyli rodzic może udostępniać tylko coś swojego, typu porozmawiajmy z babcią, albo obejrzyjmy babcię na Skype'ie, albo wujka, dziadka, kogokolwiek. A potem do 6 roku życia to jest 15 minut filmików czy kontaktu z ekranem na dobę. Jest takie określenie, mówi się teraz o glow kids, glow, czyli takich świecących od ekranu, bo ekran mamy bardzo blisko, zwykle się to trzyma parę centymetrów, paręnaście od oczu. Ta niebieska poświata na twarzy to jest to glow kids i to są naprawdę w tej chwili już bardzo poważne problemy związane z tym, że dzieci być może nauczą się kilku słówek po angielsku, ale to nie znaczy, że będą znały język angielski, bo to nie na tym polega i może będą mówiły ice cream i nic więcej nigdy w życiu. Natomiast zmiany w mózgu, które zachodzą wtedy, kiedy one się wyłączają, wtedy, kiedy one nie poznają w tak zwanym realu świata, kiedy nie potrafią układać klocków, kiedy nie potrafią bawić się z innymi dziećmi, mają zerowe kompetencje społeczne, ponieważ ciągle siedzą tam w środku, w tych wirtualnych światach swoich. To, że dziecko ogląda filmik 10 czy 15 minut wcale nie znaczy, że będzie umiało potem z czasem koncentrować się na jakimś zadaniu w realnym świecie, czyli na pewno będą problemy w przedszkolu, na pewno. I to już ja nie mówię, że być może będą, my już wiemy, że one są, ponieważ to są dzieci, które potrzebują bardzo szybkiej, zmiennej stymulacji, którą zapewnia im właśnie ekran. Po pierwsze dlatego, że tam się cały czas coś dzieje. Dlatego, że dostają tam całą masę nagród, dlatego, że tam nigdy nie muszą się specjalnie nad niczym zastanawiać, bo wszystko się jakby samo robi. To są intuicyjne programy, intuicyjne aplikacje, w związku z czym to nie pomaga dzieciom w rozwoju. No niestety taka jest brutalna prawda i my się zderzamy w tej chwili jako psychologowie z dziećmi uzależnionymi od gier komputerowych. Mówię tutaj o 7, 8, 9-latkach, ale to się zaczyna jak mają 3 lata. A to, że mama daje smartfona jako smoczek, no to jako psycholog mogę tylko wznieść oczy do nieba, wzdychać i mówić nie róbcie tego swoim dzieciom, będziecie potem żałować.
No rodzice uważają, że podążają za tym rozwojem technologicznym. No jakoś już do tych klocków ciężko rodziców przekonać. Teraz zauważyłam, że rodzice bardziej na te technologie stawiają. Uważają, że oni idą z duchem czasu. Od tych prostych klocków, od gier planszowych, od takich rzeczy jakoś się odchodzi. Nawet już coraz mniej pluszaków widać w pokojach dziecięcych.
A książek na przykład już w ogóle nie ma.
Nie ma.
No to jest naprawdę poważny problem. Rodzice sobie nie zdają sprawy. Ja prowadzę warsztaty, bardzo dużo z rodzicami na ten temat rozmawiam. I jak im pokazuję takie proste konsekwencje tego, że dziecko przychodzi do przedszkola i zamiast kolorować kredką kształt wyznaczony, puka w ten kształt, czyli robi to, co robi w tablecie, bo w tablet trzeba puknąć i kolor się pojawia, że nie potrafi dostrzegać szczegółów układając puzzle, ponieważ znowu puka w puzzla w tablecie i ten puzzel sam wędruje na miejsce. Dzieci przestają logicznie myśleć, przestają wyciągać wnioski. Ja uważam, i tego uczę rodziców, z którymi pracuję, że jeżeli chcemy dać dziecku jakąś aplikację, czy jakąś grę, czy jakieś zadanie do rozwiązania w tablecie, czy w smartfonie, czy na komputerze, to dziecko wcześniej musi to zrobić w realu. Czyli nauczyć się budować wieżę z klocków na realnych klockach, a potem dopiero budować ją w komputerze, czy w aplikacji. odwrotnie to nie zadziała, bo nie będzie dla niego atrakcyjne, to o czym pani powiedziała, żeby teraz budować wieżę z klocków, która jest trudna do zbudowania, no bo trzeba jednak mieć myślenie przestrzenne, uruchomione, prawda? Trzeba rozważyć, jak ten klocek postawić, żeby zgodnie z prawami fizyki on się utrzymał na górze, a nie spadł, żeby ta wieża się nie przewróciła. Ja obserwuję, pracując z dziećmi w przedszkolach i w szkołach młodszych, klasach szkół podstawowych, że oni nie mają takich zwykłych kompetencji, typu trzymanie kredki, trzymanie ołówka. U starszych dzieci bardzo wyraźnie widać braki związane z tym, że nie potrafią wejść w grupę, ponieważ przy komputerze zwykle siedzą same. Można tak ustawić program, że dziecko zawsze tam będzie wygrywać, a znowu problem porażek, radzenia sobie z porażką, to jest problem relacyjny, no, trzeba mieć drugą osobę. Ja zawsze mówię tak, możecie posłuchać mądrych rad psychologów, bo to przecież nie tylko ja tak mówię, wszyscy psychologowie tak mówią, możecie posłuchać mądrych rad psychologów i teraz to zatrzymać. Jeżeli tego nie zrobicie, to i tak do nas przyjdziecie za parę lat, tylko wtedy będzie to z ogromnym kosztem takim emocjonalnym dla waszych dzieci, dla was, bo to będzie bardzo trudne. Odzwyczaić kogoś od czegoś jest trudniej niż nauczyć od początku dobrze. Więc jeżeli mówimy o prezentach pod choinkę, to bardzo namawiam. Klocki, planszówki, przytulanki, takie zabawki mające wysoką funkcję bawialności, czyli takie, którymi się można bawić w rolę, sklep, poczta. No pokazywać dziecku prawdziwy, realny świat, bo oczywiście ja rozumiem, że jesteśmy otoczeni technologią i to się zgadza, ale te dzieci do tej technologii tak dorosną, wejdą w nią za chwilę, za moment, więc po co im zabierać to wcześniej. Teraz dam taki przykład. Ja byłam zwolenniczką 6-latków w szkole i takim sztandarowym argumentem rodziców przeciwko w ogóle temu pomysłowi było to, że się zabiera dzieciom dzieciństwo. One się muszą bawić, pluć, łapać i nawijać. I teraz pytam tych rodziców, a co robicie dając im tablet, komórkę? Czy to nie jest zabieranie dzieciństwa? Bo te dzieci nie biegają, nie skaczą, nie biegają po kałużach, nie wdrapują się na drabinki, nie biegają, nie grają w piłkę, nie skaczą w gumę. Tylko siedzą, ucz się, bo to jest, wie pani, na czym polega problem. Rodzice uważają te urządzenia elektroniczne za taki pierwszy stopień, który pomoże dziecku odnieść sukces szkolny, bo no, to jest dla rodzica najważniejsze, miał dobre stopnie w szkole, ten angielski, prawda, a to się nie przekłada, wręcz przeciwnie. Dzieci przywiązane do komórki nie mają sukcesu szkolnego, mają problem w szkole.
Ale rodzice sami się nakręcają, bo pytałam koleżankę, dlaczego kupujesz dziecku ten telefon? A ona mówi, no ale wszystkie już mają. Tak myślą rodzice, no nie chcą, żeby to dziecko było wykluczone, jakieś dzikie. I nie wie, co z tabletem się robi.
No ale to jest tak, że ono może wiedzieć, co się robi z tabletem i do czego służy tablet, bo mama i tata na tym pracują. Ale możemy, ja tutaj cudzysłów daję duży, wysnobować trochę nasze dziecko, że ono będzie atrakcyjne dla rówieśników. I to jest nasze zadanie, żeby nauczyć go grać w planszówkę. I ono przyciągnie rówieśników do fajnej gry. Ono przyciągnie do rówieśników, jak nauczymy je grać w klasy i dzieci będą skakać, bo to jest naturalne, że dzieci potrzebują ruchu. Przy tabletach one tego ruchu nie mają. W związku z czym potem muszą gdzieś to odreagować, w związku z czym nadruchliwe są, potem rodzice się złoszczą i znowu dają tablet i dziecko siedzi. A jak tego nie ma, to szaleje, więc my możemy nasze dziecko nauczyć różnych kompetencji, które mu w tym przedszkolu czy w grupie rówieśniczej pomogą. Ja zawsze zadaję rodzicom pytanie, po co dziecku to urządzenie? I rodzice mówią, do zabawy. Ja mówię, ale to nie jest zabawka, bo do zabawy służą zabawki, więc po co? No, żebym mogła do dziecka zadzwonić. Ja mówię, ale po co? Patrz, ty się wychowałaś jakoś bez tego, że twoja mama nie dzwoniła do ciebie. No, żeby dziecko mogło do mnie zadzwonić, jak będzie niebezpiecznie. Ja mówię, ale wiesz, jak ktoś będzie chciał nie porwać twoje dziecko, to telefon będzie pierwszą rzeczą, którą mu zabierze. No, ale gdzieś się zgubi. Ja mówię, ale 3-latek ci się może zgubić? A jak pytam dzieci na przykład, to one parę lat temu odpowiadały, że właśnie, jakbym się zgubił w lesie, to coś, a teraz już odpowiadają do grania. Teraz już dzieci otwartym tekstem wiedzą, że to jest do grania, do zabawy.
Czyli te wszystkie smartfony, tablety, gry komputerowe w tak wczesnym wieku hamują rozwój dziecka. Nie rozwijają, tylko wręcz hamują rozwój dziecka. A co sprzyja rozwojowi dziecka?
Moim zdaniem wszystko to, co się wpisuje w tak zwany rozwój wielozmysłowy, czyli doświadczanie świata wszystkimi zmysłami. Smak, węch, dotyk, wzrok i słuch. Do tego mamy jeszcze zmysł równowagi i zmysł uczucia głębokiego, więc jeżeli te wszystkie zmysły będą współpracowały, to rozwój będzie szedł w dobrym kierunku, bo dziecko będzie słuchało, smakowało świat, poznawało realne życie. W komputerze nie ma takiej możliwości, może tam tylko usłyszeć, ewentualnie zobaczyć, ale już nie dotknie. A zmysł dotyku jest jednym z ważniejszych i tutaj mówimy o tych dzieciach najmłodszych, do 2-3 roku życia, ale potem również, dlatego że dziecko musi doświadczyć, musi przeżyć, musi odczuć, no nie da się w komputerze pójść na bosaka po rosie. No proszę mi wytłumaczyć, jak to zrobić. Nie da się w komputerze zobaczyć i przeżyć zachodu słońca. Oczywiście można obrazek zobaczyć, tylko tam nie ma emocji. To, co my musimy robić, to dostarczać dziecku pozytywne doznania emocjonalne, pozytywne przeżycia, coś, czym dziecko może zrobić. Prawda? Tęcza w komputerze nie robi takiego wrażenia jak tęcza na żywo. I my musimy dziecku pozwolić zobaczyć tęczę na żywo. Wpaść do strumyka, zmoczyć nogi w zimnej wodzie. Zadzwonić do babci jest fajnie, ale przytulić się do babci jest zdecydowanie fajnie. Ja wiem oczywiście, że czasem są ograniczenia i się nie da, ale proponuję rodzicom naprawdę, żeby się poprzyglądać temu, kiedy to dają, ile sami spędzają czasu przy komórkach, bo to też jest bardzo ważne. Dziecko widzi, że to jest fajna rzecz, że to jest atrakcyjne, że rodzic cały czas tam grzebie, coś robi. Dziecko też chce. A argument, że inne dzieci to mają, no to jest tak, że można by powiedzieć, że no inni ludzie mają na przykład nie Mercedesy, w związku z czym wszyscy powinniśmy mieć Mercedesy. No nie. Ja swoim uczniom zawsze mówiłam, przepraszam, może nie powinnam dawać takiego przykładu, jak oni wszyscy, że o, inni mają, jakby inni kupę jedli, to też byś zjadł. No trochę trzeba rozsądku. To, że inni ludzie mają różne rzeczy, nie znaczy, że my musimy je mieć. To jest konsumpcjonizm na najwyższym poziomie. Ja powtarzam, pomyśl, do czego to jest potrzebne twojemu dziecku i do czego to jest potrzebne tobie. Niedawno mama mi powiedziała, telefon mojej córce w pierwszej klasie jest potrzebny po to, jej, żeby mogła do niej zadzwonić, że się spóźnię z pracy. Ja mówię, ale wiesz, uświadom sobie, że ten telefon nie jest potrzebny twojej córce, tylko twojemu szefowi, bo ty dla szefa zostajesz w pracy dłużej. Twojemu dziecku ty jesteś tam potrzebna. W związku z czym, gdyby twoje dziecko nie miało telefonu, to byś powiedziała szefowi, przepraszam bardzo, muszę pojechać odebrać dziecko, bo się umówiłam. A tak to załatwiasz szefowi, że możesz zostać dłużej, więc to nie jest telefon dla dziecka, to jest telefon dla twojego szefa. Mama mówi, o, rzeczywiście chyba coś w tym jest. Więc zastanówmy się, po co to dajemy dziecku? Dla świętego spokoju? Ale jak się jest rodzicem, to się nie ma świętego spokoju. Trzeba się dzieckiem zajmować, trzeba dzieckiem rozmawiać. Niedawno czytałam takie badania o tym, że dzieci polskie coraz gorzej mówią. Mają mały zasób słów, fatalnie budują zdania, nie potrafią dłuższej wypowiedzi stworzyć. Wczoraj były takie informacje, że Polacy nie czytają ze zrozumieniem, 40% Polaków w ogóle nie rozumie, co czyta. Proszę się zastanowić, skąd to się bierze.
No właśnie, to jest odpowiedź. Co z nastolatkami? Bo o ile na te maluszki, to my mamy ogromny wpływ.
Ale też nie mamy, bo maluszek się rzuci na ziemię, matka mu da ten telefon.
Znaczy, ci rodzice... Ale może jeszcze nie wiedzieć, może nie mieć do niego dostępu, może nie wiedzieć, powiedzmy, dobrze, o istnieniu tego telefonu. Ale co teraz z nastolatkami? To jest tak zwane pokolenie z kolei pochylonych głów, bo one są wciąż tak. Co z kręgosłupami się dzieje, to już lekarze pokazali na zdjęciach, jak dziecko w wieku lat na stu. Tak, tak, ma takie kręgosłup, jak już człowiek na przykład po 40. Co możemy teraz zrobić? No już tutaj nastolatka bez telefonu chyba raczej nie możemy sobie wyobrazić. Oczywiście ograniczenia, rozmowy i tak dalej. Natomiast dziecko jest tym telefonem na przerwach. Dziecko jest tym telefonem zawsze.
Bardzo wiele szkół już ogranicza kontakt dzieci z telefonami, możliwość użytkowania w szkole. Takie szkoły na przykład zakazują w statutach, że na lekcjach nie można korzystać, niektóre, że na przerwach nie można korzystać, a są takie, które w ogóle w całej szkole nie można korzystać, czyli nie przynosimy do szkoły telefonów, czyli jak przynosimy, to one zostają w szatni albo gdzieś w jakichś miejscach, nie ma ich w przestrzeni szkolnej. Ja mówię, no bardzo prosto można to zrobić, na przykład zdejmując Wi-Fi w szkole, na przykład francuskie szkoły już nie mają Wi-Fi dostępnego dla uczniów, nie ma takiej możliwości, więc masz tylko tyle, ile ci rodzice zapłacą za internet, więc rodzice mogą to regulować, dają 20 zł, no i po jednym dniu nie ma. Natomiast co my możemy zrobić? No na pewno być atrakcyjnymi rodzicami. Ja rozumiem, że te dzieciaki mają tam swój świat. Ja to rozumiem. Ale znowu z drugiej strony ci młodzi ludzie często mówią, bo cały świat dookoła jest nudny. My jesteśmy nieatrakcyjni, my nie mamy żadnego pomysłu na te dzieci. My z nimi nic nie robimy. Oczekujemy, że oni się sobą zajmą. Nie, no my musimy się nimi zająć. Musimy spowodować, że oni będą chcieli z nami rozmawiać, że będą chcieli z nami coś robić. Nie wiem, gotować, sprzątać, jechać na rower, pójść na jakieś, nie wiem, po galeriach handlowych nawet pochodzić. Rodzice mówią tak, nastolatek się już sam sobą zajmie. No to on się zajmie w komputerze, w telefonie, gada z koleżankami. Zaprośmy te koleżanki do domu. Nie wiem jak pani, ale ja pamiętam, że za moich czasów to było tak, to jest okropne określenie za moich czasów, myśmy ciągle do kogoś chodzili. Siedziało się na tych kominach do koleżanek, dwie, trzy, po lekcjach, na podwórku, ale też po domach.
Na trzepakach.
Tak, ale w tej chwili nawet dzieci imprez w domu nie robią, tylko imprezy są w lokalach. Jak my mamy poznać tych rówieśników? Zaprośmy te dzieciaki do domu. Nie wiem, obejrzyjmy, zróbmy im seans filmowy lata 60, a potem z nimi porozmawiajmy o tym filmie. No ale to wymaga od rodzica zaangażowania się. Ten rodzic musi ten film zobaczyć, potem z dzieciakami na ten temat porozmawiać. Jest na przykład cała masa filmów dla nastolatków, naprawdę fajnych, wartościowych. Zaprośmy trzy koleżanki, trzech kolegów, usiądźmy z nimi i obejrzyjmy ten film, a potem porozmawiamy, o co tam chodziło. Mogę się założyć o każde pieniądze, że będą chciały to robić co tydzień. bo dzieciaki potrzebują nas, dorosłych. To nie jest tak, że oni chcą żyć swoim życiem. Oni potrzebują nas tylko na ich warunkach, nie na naszych. Przyjrzyjmy się sobie, ja też mam ciągle telefon w ręku, to prawda. Ale ponieważ u mnie w domu się stało tak, że to ja jestem bardziej uzależniona niż moi synowie i jak oni przychodzą do nas do domu, są już dorośli, mieszkają w swoich domach, swoje życie prowadzą, to mówią, mamo, odłóż telefon. To oni tego pilnują, że ja tam cały czas nie zaglądam. Czyli u nas jest trochę sytuacja odwrotna. Ja pracuję też w internecie, więc cały czas mi się wydaje, że ja muszę. On mówi, nie, nic się tam nie stanie, przez 3 godziny zostaw to. Odłóż. I my też temu dzieciakowi musimy powiedzieć, musimy ustalić takie zasady, na przykład, że przy stole wszystkie telefony są odłożone, nikt nie patrzy w telefon, nie ma telefonu obok widelca, że godzina przed spaniem telefon jest odłożony i spędzamy ten czas razem. Idźmy do sklepu, kupmy fantastyczną planszówkę i zaprośmy naszego nastolatka do grania, nie wiem, w Dixit na przykład, albo w Scrabble na przykład, albo w Monopole Friends na przykład, tak? Niech to będzie z nauką angielskiego, albo jakkolwiek. Bądźmy atrakcyjni dla nich, a nie, że my tylko, czy się nauczył, wie pani co mówią dzieci, nastolatki, że oni są dla rodziców tylko uczniami, już nie są dziećmi, nie są ludźmi. Co w szkole, jakie stopnie, zrobiłeś lekcje, o niczym innym się w domu nie rozmawia z nastolatkiem. Rodzic nie wie, czym ten nastolatek się interesuje, rodzic nic nie wie o jego pasjach, o jego potrzebach, nic naprawdę. I tutaj ci, co mnie teraz słuchają, mówią, jak to tam pani opowiada, ja swojego nastolatka znam. Nie, proszę państwa, nie macie pojęcia, co oni mają w głowach. Niektórzy nie chcieliby wiedzieć, niestety.
No tak, ale teraz wszyscy mamy takie napędy w związku z tą reformą, chociażby mamy ósmoklasistów i ich rodziców, którzy no, o niczym innym nie rozmawiają, tylko o tym, żeby zdobyć jak najlepsze oceny i mieć punkty za świadectwo z paskiem, być laureatami jakichś konkursów, no bo wiadomo, trzeba się dostać do dobrej szkoły, bo się 2 roczniki kumulują. Więc teraz rodzice szukają korepetycji, robią wszystko, żeby było jak najwięcej punktów i jak największe szanse, żeby się dostać do tej szkoły średniej wymarzonej. No i się tak mówi, jak się nie dostaniesz, to sobie zmarnujesz przyszłość. Więc właściwie w domach 8-klasistów teraz, 7-klasistów to nie ma innego tematu.
I wszystkie badania pokazują, że ta inteligencja racjonalna, czyli to wszystko, co jest oparte o wiedzy, to jest tylko część możliwych składowych sukcesu. Największy sukces mają szansę odnieść ci, którzy się posługują inteligencją emocjonalną, czyli sercem, duszą i emocjami. Tego się nie nauczysz w szkole, za to nie ma.
Za to punktów nie ma.
Tak, tylko że pamięta pani, co pani miała w 7 klasie na 2 semestr historii? Nikt z nas tego nie pamięta. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Z każdej szkoły wyjdzie nieuk albo samouk. To nieważne, że on pójdzie do najlepszej szkoły, jak on nie będzie tam chciał pójść, albo on go cisnąć i będzie miał tam 2. Dzieciak ma pójść do szkoły, w której jest miło, sympatycznie i on będzie wiedział, po co on się uczy. On się ma uczyć dla siebie. To jest to, co w ogóle postawiliśmy na głowie, że oni mają się uczyć dla stopni i dla pasków. To jest ta wieczna moja dyskusja z rodzicami. I z całym szacunkiem, naprawdę pasek w Białymstoku nie jest równoważny paskowi we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Warszawie. A pasek w małej miejscowości nie jest równoznaczny z paskiem w dużej miejscowości. I co z tego, że on ma pasek? Jak on potem pójdzie do tego wymarzonego gimnazjum, będzie miał tam 2. Niech idzie do szkoły, w której jest miło, sympatycznie, najbliżej domu, żeby nie jeździł przez całe miasto. To są mity tych szkół, naprawdę. Ja wiem, że teraz nauczyciele, którzy słuchają, mówią sobie, co ona opowiada, przecież my tutaj krwawice. Nieprawda, nieprawda. Jak dziecko się chce uczyć, będzie się w najgorszej szkole uczyło na 5, zdobędzie wiedzę, zda na studia i odniesie sukces.
A ta inteligencja emocjonalna zależy właśnie od tego między innymi, co jest w domu.
Oczywiście, od relacji. To jest empatia, to jest asertywność, to jest dbanie o swoje potrzeby, to jest dbanie o swoje emocje, to jest umiejętność rozczytania swoich emocji i emocji innych ludzi. Jak dziecko w szkole, które jest tępione i gnębione, mu się mówi, masz mieć tylko dobre stopnie, a to go kompletnie nie interesuje. My mamy zachęcić dziecko, trzeba tą motywację wewnętrzną wytworzyć, bo on wiedział, po co mu to jest. Ja pytam dzieciaki, kim chcesz być w życiu? On nie wie. On ma prawo nie wiedzieć.
Ale rodzice często wiedzą, kim chce być.
No ale to niech rodzice realizują swoje marzenia. Ja pytam swoich studentów, kto z państwa jest na studiach psychologicznych wbrew woli rodziców? 2/3 rąk jest w górze. Co to w ogóle za zawód, a jeszcze dla faceta to już w ogóle. Pozwólmy dzieciom realizować ich marzenia. My realizujmy nasze. A jak chcemy mieć fajnego nastolatka, to sami musimy być fajni. Do mnie rodzice przychodzą i mówią, moje dziecko nie czyta. Ja mówię, a pani co przeczyta ostatnio pan? A my nie mamy czasu. Ja mówię, a nastolatek ma? On chodzi do szkoły. On ma masę zajęć pozalekcyjnych, prac domowych. On musi spać 12 godzin na dobę. Proszę zapytać rodziców nastolatków, ile oni śpią. Ich mózg nie da rady, jak będą spali po 4-5 godzin. Po prostu. I ciśnięcie nastolatka, że musisz, powoduje to, że mamy najwyższą w Europie, bardzo jedną z wyższych na świecie, liczbę samobójstw wśród nastolatków. Oni nie dają rady. A potem matka mówi, po co mi to, po co mi to? Stopnie naprawdę nie są ważne. Zdrowie psychiczne jest ważne.
Czyli odpuścić te szkoły, się nie snobować na oceny, na szkoły, na paski, na dyplomy laureatów, a zadbać o relacje.
Tak, bo pasek, dobre oceny i laureat przyjdzie wtedy, kiedy dziecko będzie chciało to robić dla siebie, bo będzie zafascynowane tym, że, nie wiem, zrobi maszynę do polecenia w kosmos. I on to zrobi, nauczy się tej fizyki i usiądzie i będzie zgłębiał tę wiedzę, bo będzie go to fascynowało, bo będzie chciał być podróżnikiem. I nagle się okaże, że biologia, geografia i język to jest to, co go fascynuje i nagle się sam zacznie uczyć. A nie my nad nim stoimy, to się nie będzie uczył. No, nie możemy zmusić dziecka, to jest to, co ja tłumaczę rodzicom, nie zmusisz dziecka do tego, żeby się nauczył.
No właśnie, i to mówi psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, znana też jako superniania Dorota Zawadzka. Może warto wziąć to sobie do serca, drodzy rodzice?
W domu najlepiej.